Historia zwykle kojarzy się z opasłymi tomami, całą masą nudnych wydarzeń i strasznie trudnych do zapamiętania dat. Tymczasem owa historia przez swe bogactwo zdarzeń, często zupełnie nieznanych, może być bardzo fascynująca. Szczególnie dotyczy to tej małej, lokalnej historii, o której wiemy mało, albo nie wiemy zupełnie nic. W audycji Bardzo subiektywny przewodnik historyczny będę Wam opowiadał o tej właśnie lokalnej historii. Witam serdecznie, pokój i dobro, Marek Orzechowski. Wiosna w pełni zachwyca nas soczystą zielenią i ferią różnorakich zapachów, warto więc w pełni oddać się tej wiosennej aurze, najlepiej na rowerze. Oczywiście można też samochodem, to znaczy udając się na wiosenną wycieczkę. Koniecznie historyczną wycieczkę. Zaczynamy ją oczywiście od ziemi teresińskiej. Zapraszam do wysłuchania pierwszej audycji o ciekawostkach, nie tylko historycznych, tym razem ziemi teresińskiej. Dzisiejsza audycja nosi tytuł Teresińskie ślady chełmońskich. Co by tu dużo nie mówić, to ziemia teresińska miała w swej historii dużo szczęścia do wybitnych postaci. Byli więc tu m.in. Maksymilian Maria Kolbe, książę Władysław Drucki-Lubecki, Stanisław Glezmer, właściciel dóbr Strugi, czy malarz Władysław Ślewiński, związany z Mikołajewem i Białyninem. Tymczasem Pawłowice i Szymanów to dwie małe miejscowości położone na ziemi teresińskiej, oddalone od siebie o kilkanaście kilometrów, mają jednak wiele cech wspólnych. Obie były i nadal są siedzibami parafii. W obu są zabytkowe pałace. Choć w przypadku tego Pawłowickiego jest to określenie mocno przesadzone z racji postępującej ruiny. Łączy je również położenie nad rzekami. W Pawłowicach jest to utrata, w Szymanowie przepływa sobie leniwie Pisia. Tymczasem, gdy nieco bardziej zgłębimy ich historię, bardzo bogatą historię, zobaczymy, że łączy je także postać znakomitego malarza przełomu XIX i XX wieku, Józefa Mariana Chełmońskiego oraz jego ojca Józefa Adama Chełmońskiego. Zanim jednak wspomnę, jakiego rodzaju są to koligacje, parę słów o rodzinie Chełmońskich. Józef Adam Chełmoński, herbu Ślepowron, urodzony 17 grudnia 1814 roku w Nieborowie, swoją edukację rozpoczął od szkoły pijarskiej, ukończył ją w Warszawie, otrzymał posadę urzędnika w Komisji Przychodów i Skarbu. Był także wójtem we wsi Boczki pod Łowiczem. Oprócz rysunku Józef Adam pasjonował się grą na skrzypcach. Rodzina nie była zamożna, często cierpiała głód i niedostatek, ale było w niej pełno ciepła i dobroci. Nią obdarowywała swoje dzieci, w tym Józefa Mariana, który urodził się 7 listopada 1849 roku we wspomnianej wcześniej wsi Boczki. W łowickich księgach parafialnych znalazł się taki oto zapis dotyczący chrztu Józefa Mariana, pieszczotliwie zwanego Ziuńkiem. Działo się w mieście Łowiczu dnia 27 kwietnia 1850 roku o godzinie 12 w południe. Stawił się Józef Adam, dwóch imion Chełmoński, posiadacz folwarku Boczki, lat 35, liczący we wsi Boczkach zamieszkały, w obecności księdza Józefa Rojewskiego, wikariusza kolegiaty łowickiej z Łowicza, lat 32, i Stanisława Kurackiego, włościanina gospodarza z Boczek, lat 50 liczącego, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w tejże wsi dnia 7 listopada roku 1849 o godzinie 10 w nocy z jego małżonki Izabeli Złoskowskich, lat 24 liczącej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Józef Marian, rodzicami zaś jego chrzestnymi byli Antoni Chełmoński i Florentyna Łoskowska. Można spokojnie zaryzykować twierdzenie, że Ziuńciunio miał miłość do sztuki we krwi. Jego dziadek, Józef Antoni, interesował się literaturą i rysunkiem, miał styczność z czołowymi polskimi rysownikami, malarzami przełomu XVIII i XIX wieku. Wymienię choćby Jana Norblina, Aleksandra Orłowskiego czy Michała Płońskiego. Gdy Ziuńciunio ukończył 18 lat, postanowiono posłać go do szkoły. Wówczas zmienił się Ziuńciunio nasz na Józia i od tej pory rodzice tak do niego mówili. Edukacja w Łowiczu, a potem w Warszawie trwała do 1867 roku i w tymże właśnie roku, 20 maja, nasz Józio podszedł do matury, a właściwie Józef, bo to już zupełnie duży mężczyzna, duży człowiek. Ciekawe, że przyszły twórca Babiego Lata, czy Żurawi, nim oddał się pasji malarskiej, pasjonował się zoologią i przyrodą. Ponoć impulsem do zarzucenia przyrodniczych upodobań było zobaczenie obrazu Józefa Simlera Śmierć Barbara Dziwiłówny, który to obraz bardzo dokładnie Józef obejrzał. Gdy wrócił z wystawy, miał krzyknąć: niech będzie co chce, fruda nauki, a ja będę malarzem. No i został. Głównie dzięki pomocy Wojciecha Gersona, który otworzył dlań swą pracownię przy ulicy Brackiej w Warszawie. Gersona fascynował wiejski krajobraz i tę fascynację zaszczepił młodemu Chełmońskiemu. Ten w wolnych chwilach między nauką w klasie rysunkowej, w jedynej w kongresówce szkole artystycznej, wyjeżdżał na plenery, na wieś, by podglądać tamtejsze życie. Często wracał także do rodzinnych Boczek i okolic Teresina, gdzie w Serokach jego ojciec był wójtem. Już w 1869 roku za sprawą Wojciecha Gersona na wystawie w Zachęcie pojawiły się dwa pierwsze obrazy Józefa, noszące tytuł Czarny koń unoszący sanki oraz Chłopiec i dziewczyna. Oba ciepło przyjęte przez artystyczną krytykę. Tymczasem u progu doskonale zapowiadającej się kariery Józefa Chełmońskiego dotknęła rodzinna tragedia. 14 kwietnia 1870 roku umarł jego ojciec Józef Adam Chełmoński. Pogrzeb odbył się na cmentarzu w Pawłowicach. Grób znajduje się przy drugiej od bramy Alei Poprzecznej nekropolii pawłowickiej. Do dziś zachowała się tylko luźno leżąca płyta z napisem, a na niej napis: Józef Adam Chełmoński, 17 grudnia 1814, 14 kwietnia 1870. Tu spoczywa wójt Boczek i Serok związany z powstaniem styczniowym 1863 roku, ojciec Józefa Chełmońskiego, największego malarskiego talentu polskiego, wielkiego poety, wsłuchanego w polską naturę. I tu zastanawia mnie jedna kwestia. Czy tę miejscowość autor Babiego Lata odwiedzał już wcześniej? Czy bywał we wspomnianym wcześniej pałacu, którego właścicielem w końcówce wieku był Jan Brzeziński, lekarz i ordynator oddziału chorób nerwowych Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie? Te zastanawianie się, to przemyślanie tego faktu nie jest bezpodstawne, dlatego że w owym czasie, w owym pałacu, w Pawłowicach, przybywali inni znani polscy malarze, w tym Teofil Axentowicz czy Lilian Fałat. Ba, bywał tutaj sam Henryk Sienkiewicz i choć nie malował, to jego postaci zbytnio przedstawiać nie muszę. Tak czy inaczej, chyba Pawłowice przypadły malarzowi do gustu, bowiem postanowił namalować do miejscowego kościoła obraz. Nim jednak to się stało, Józef wraz ze swoją matką Izabelą mieszkał prawdopodobnie od 1887 do 1888 w niewielkim drewnianym domku znajdującym się w Szymanowie przy dzisiejszej ulicy Zielonej 10. Dziś ten dom rzuca się w oczy bielą ścian zewnętrznych. Mimo swego wiekowego wyglądu, wątpliwe, aby ten dom wyglądał tak w czasach, gdy po jego wnętrzach przechadzał się Chełmoński. To dobrze jednak, że przed budynkiem umieszczona jest mała tabliczka informująca, kto tutaj mieszkał. Wróćmy jednak do Pawłowic. Tu, na niewielkim wzgórzu, nad urokliwie sunącą się utratą, wznosi się kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja. Sama parafia powstała już w XIII wieku, a kościół w miejsce pierwszego drewnianego z połowy XV wieku wzniesiono w latach 1802-1805 z fundacji Józefa Rusieckiego, miecznika sochaczewskiego, w formie jednonawowej budowli na planie prostokąta. Wyróżnia go z zewnątrz zwłaszcza elewacja mocno nawiązująca do awangardowego nurtu klasycyzmu. To właśnie w tej świątyni znajduje się obraz Józefa Chełmońskiego, Święty Bartłomiej. Pełni on funkcję zasuwy ołtarza z rzeźbami świętych biskupów i męczenników, w sercu którego jest datowany zapewne na pierwszą połowę XVI wieku krucyfiks. Chełmoński obraz namalował w 1905 roku. To pokaźnych rozmiarów dzieło przedstawia scenę kaźni świętego Bartłomieja, a dokładnie moment przed obdarciem go ze skóry. Wedle opowieści najstarszych mieszkańców, Bartłomiej z obrazu ma twarz samego Józefa Chełmońskiego. Zagadką jest natomiast, czy przed tym, gdy w ołtarzu umieszczono obraz Chełmońskiego, znajdował się tam wcześniej inny obraz. Po wyjeździe z Szymanowa Chełmoński osiadł w sierpniu 1888 roku w Kuklówce w pobliskiej gminie Radziejowice. Zmarł 6 kwietnia 1914 roku, prawie zupełnie zapomniany. Pochowano go na cmentarzu w Ojrzanowie. Warto podkreślić, że o pamięć związku rodziny Chełmońskich z tą ziemią dbają władze gminy Teresin, organizując m.in. okolicznościowe rajdy rowerowe. Nie macie, drodzy radiosłuchacze, wyjścia i musicie po prostu wybrać się do tych teresińskich miejsc związanych z postacią Chełmońskich. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w następnej audycji.